Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wspominamy nieznane szerzej wydarzenia, wracamy do ich bohaterów, relacjonujemy też różnego rodzaju patriotyczne uroczystości. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś jesteśmy na żywo w Niegosławicach. Tutaj trwa uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci poświęconego bohaterom, którzy na przestrzeni lat przelali krew w obronie ojczyzny. To inicjatywa lokalnego społecznika Arkadiusza Szlachetki, który, jak sam mówi, postanowił zorganizować tę uroczystość z okazji stulecia naszej niepodległości. Obok kościoła w Niegosławicach została wmurowana tablica poświęcona ofiarom I i II wojny światowej, pomordowanym przez NKWD w 40 roku, walczącym o Monte Cassino, ale też powstańcom warszawskim czy żołnierzom wyklętym. Obok tablicy złożono symboliczną ziemię z tak ważnych dla historii Polski miejsc, jak na przykład Łączka, Wołyń, Monte Cassino, Katyń, Smoleńsk, ale też obozy koncentracyjne. Na tę uroczystość do Niegosławic przyjechali m.in. kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń patriotycznych czy Instytutu Pamięci Narodowej. Posłuchajmy.
Zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj w Niegosławicach na tej pięknej, patriotycznej uroczystości odsłonięcia miejsca pamięci poświęconego polskim bohaterom, którzy oddali życie, którzy przelali krew za naszą ojczyznę. Ofiarom obozów koncentracyjnych, które były dziełem stworzonym po 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy, przez Niemcy. Powstańcom warszawskim, którzy oddali życie w obronie honoru naszej ojczyzny. Po to walczyli i po to przelewali krew, żebyśmy my dzisiaj mogli być dumni, że stawialiśmy opór do ostatnich dni II wojny światowej. Żołnierzom niezłomnym. I tutaj należy przypomnieć słowa księdza kardynała, prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego. Był las, a nie było was. Będzie las, a nie będzie was. I dzisiaj jest ten las. I my dzisiaj tu jesteśmy, a ich już nie ma. Żołnierzom generała Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino. Polacy walczyli przez całą II wojnę światową o odzyskanie wolności w Europie. To tam również pod Monte Cassino przelewali krew. I ta polska krew, jak te maki czerwone pod Monte Cassino.
Sprawując Eucharystię, polecaliśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, w powstaniach i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Prosiliśmy Boga, aby zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością dla ocalenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego.
Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Roberta Palucha, wojewodę lubuskiego.
Stulecie niepodległości to rok 2018. Stulecie. Kiedy Polska traciła niepodległość w latach 70., 90., nawet wcześniej, 18 wieku wydawało się, że te 123 lata braku niepodległości, niewoli trzech mocarstw, które w symbolu mają trzech czarnych orów, wydawało się, że gorszej gehenny, gorszego czasu dla Polski jako dla narodu być nie może. No bo przecież wojny napoleońskie, później powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, walki niepodległościowe, zsyłki i oczywiście dalej niewola. Rok 1914, pewna nadzieja pojawia się w sercach Polaków, no bo przecież zaborcy się kłócą. I w końcu rok 1918, odzyskanie niepodległości. I w ten czas ówczesny wydawało się, że to jest ten czas, kiedy wyzwolimy się z pędów niewoli, kiedy Polska stanie się państwem niepodległym, bo stała się państwem niepodległym. I pomimo tych wszystkich trudów, bo przecież ówcześni przywódcy, a było ich wielu, byli z różnych środowisk politycznych, o różnych poglądach, a przede wszystkim ten spór polityczny był dużo, dużo mocniejszy niż mogłoby nam się dzisiaj wydawać. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest delikatna taka sprzeczka w stosunku do tego, co w ten czas było, jak miało wyglądać państwo polskie. Ale dali radę i połączyli siły i stworzyli piękną Rzeczpospolitą, drugą Rzeczpospolitą. I kiedy wydawało się, że odbudowujemy swoje państwo, że ta Rzeczpospolita jest nam dana być może na zawsze, nagle pojawiają się totalitaryzm ze wschodu. I już po 2 latach trzeba było bronić tej Rzeczpospolitej, ale nie tylko Rzeczpospolitej, bo trzeba było bronić w ogóle wolności Europy. Powiemy o tym, że ta bitwa warszawska z 20 roku, niezwykle ważna w historii Polski i niezwykle ważna w historii Europy. Kolejne lata, rok 39 i ta straszna II wojna światowa. Chyba w te 100 lat, kiedy mamy tą niepodległość, to był ten czas, kiedy ofiara narodu polskiego była największa, jeśli chodzi o Polskę w historii nowożytnej. Większej ofiary nie było. Dzisiaj stajemy tutaj ku pamięci tych wszystkich, którzy walczyli właśnie o tą niepodległość w czasie i II wojny światowej, i w czasie opozycji antykomunistycznej, i w tych wszystkich momentach tak bardzo trudnych dla historii Polski.
W związku z podniosłą uroczystością, w której bierzemy udział, skierował do nas również list pan wojewoda Władysław Dajczak, który zostanie odczytany przez panią Małgorzatę Gośniowską-Kole, radną Sejmiku Województwa Lubuskiego i doradcę pana wojewody. Prosimy.
W tym roku przeżywamy wyjątkowy czas świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą. W czasie narodowego jubileuszu ze szczególną wdzięcznością i podziwem myślimy o pokoleniach Polaków, które wywalczyły wyzwolenie spod obcej władzy i odzyskanie suwerennego państwa. Wspominamy męstwo, ofiarność i determinację tych, dzięki którym wolna Polska powróciła na mapę Europy. W całym kraju, ze śpiewem i muzyką lub w modlitewnej ciszy wyrażamy przywiązanie i wierność wobec ojczyzny. Także duchowieństwo, władze i mieszkańcy gminy Niegosławice przyłączyli się do tego narodowego świętowania. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przy której złożono urnę z ziemią z obozów koncentracyjnych i innych miejsc kaźni, gdzie przelano polską krew z Katynia, Wołynia, Smoleńska i z Monte Cassino, to hołd złożony wszystkim bohaterom. Miejsce pamięci będzie budować poczucie wspólnoty lokalnej i ducha patriotycznego. Zachęci młodzież do poznawania historii Polski. Podtrzymywanie tradycji o dawnych bohaterach wpisuje się w etos narodowy. Wspólne świętowanie historycznych wydarzeń przyczyni się do integracji mieszkańców Niegosławic i zachęci ich do jeszcze lepszej pracy na rzecz dobra wspólnego. Gratuluję godnego uczczenia stulecia niepodległości Polski, wrażliwości społecznej oraz budowania postawy obywatelskiej w duchu narodowej tradycji. Łączę wyrazy szacunku. Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.
O zabranie głosu uprzejmie proszę pana wójta gminy Niekosławice.
Zastanawiałem się, dlaczego wybrano datę 12 sierpnia. Dużo jest zapisów historycznych, ale myślę, że to też i dlatego, że to jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Do młodzieży należy właśnie przyszłość. Oni muszą pamiętać o korzeniach, o tych, którzy byli, którzy odeszli i należy im się cześć. Tablica w hołdzie żołnierzom wyklętym to właśnie drogowskaz dla młodych pokoleń. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: pozostańcie wierni temu dziedzictwu, uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Pomnóżcie to dziedzictwo, przekażcie je następnym pokoleniom. Tak to się składa, że dzieje narodów piszą ludzie swoim życiem, osobistą postawą, jak i wspólnotowym działaniem. Każde wydarzenie zapisane jest przez życie konkretnego człowieka, jego imię i jego nazwisko. Dziś historia naszej ojczyzny ma jeszcze wiele białych plam. Wielu wspaniałych jej synów i córek, oddających swe życie z miłości do ojczyzny, nie posiada swego grobu, a imię i nazwisko skazane jest na zapomnienie. Najczęściej to ci, co do końca walczyli o niepodległość ojczyzny po II wojnie światowej. Czas, by przywołać ich pamięć i wierność ojczyźnie, a ich imiona i nazwiska wyryć dla potomnych, pokazać, ilu ich było zamordowanych, skazanych na zapomnienie. I na koniec, drodzy Państwo, słynny major Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka, tak mawiał i tak pisał: nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Nie jeden z waszych ojców, braci i kolegów jest z nami. My walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Wszyscy polegli w walce zbrojnej już z rąk oprawców komunistycznych. I grobów nie ma. Nikt nie zna miejsca ich pochówku. Symboliczne pomniki, przydrożne krzyże, pamiątkowe tablice i głazy pozwalają nam o nich pamiętać. Nakazują, tak jak jest na dole tablicy, jeśli, tak to mówił właśnie wieszcz, jeśli ja, Panie, o nich zapomnę, to Ty, Boże, na niebie zapomnij o mnie. Umierali jak dzielni ludzie, odważni żołnierze, niepokorni, niezłomni, wyklęci. Cześć ich pamięci.
Prosimy o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, panią profesor Elżbietę Kuta.
Ze szczególnym wzruszeniem i ogromnym szacunkiem przede wszystkim zwracam się do kombatantów, do państwa kombatantów, bowiem moje odczucie jest takie, że państwo jesteście przedłużeniem życia naszych bliskich, którzy bądź zginęli w różnych miejscach kaźni, bądź już nie są wśród nas. I patrząc na państwa, widzę tych wszystkich moich bliskich, a prawdopodobnie i innych osób, które tutaj są. Chciałam serdecznie podziękować organizatorom tej niezwykłej uroczystości za to, że mogę tutaj być i że mogę uczestniczyć w tym wielkim święcie. To jest dla mnie wielki honor, ale też i wielkie wzruszenie. Czemu tutaj jesteśmy my, przedstawiciele stowarzyszeń? Ja reprezentuję Stowarzyszenie Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. To był jeden z obozów, które występowały, które były założone na terenie Niemiec. Czemu powstało to stowarzyszenie i dlaczego w ogóle zakładamy takie stowarzyszenie, bo za chwilę pani Rybalska powie o innym stowarzyszeniu? Po to, żeby głos tamtych osób nigdy nie zaginął. Jeżeli chodzi o obóz Ravensbrück, to był obóz, największy obóz kobiecy, dla kobiet i dzieci. Przeszło przez ten obóz ponad 130 kobiet i dzieci. Z tego uratowanych, czy wróciło, tylko 90 tysięcy. Natomiast Polek, głównie więźniów politycznych, czyli tych kobiet, które walczyły z wrogiem, w obozie koncentracyjnym Ravensbrück było 40 tysięcy, a wróciło tylko 8 tysięcy.
W imieniu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej serdecznie dziękuję za zaproszenie nas na tę uroczystość. Nas, których misją i zadaniem jest poszukiwanie miejsc pochówku Polaków, którzy swoje życie oddali za ojczyznę. Nie jest to misja łatwa, bowiem jedną z najważniejszych rzeczy, z jaką się borykamy, to jest brak źródeł. Oprawcy Polaków, czy to hitlerowskie Niemcy, czy komunistyczne władze, starały się za wszelką cenę zatrzeć ślady swoich zbrodni. Zgony nie były wpisywane do akt zgonów, do ksiąg cmentarnych. Miejsc pochówków nie znajdziemy w księgach cmentarnych. Rodzin nie informowano o tym, gdzie leżą ich ojcowie, bracia, mężowie. Często jedynym źródłem, z którego możemy korzystać, szukając miejsca pochówku naszych bohaterów, są zdjęcia lotnicze i świadkowie. Świadkowie, którzy pamiętają, gdzie zakopano Polaków, gdzie wrzucono ich po prostu bezimiennie do dołów śmierci, gdzie odebrano im prawo do godnego pochówku, prawo do pamięci, prawo do zachowania imienia i nazwiska. To właśnie świadkowie często, wykazując się wielką odwagą, stawiali krzyże na polu, czy zawieszali te krzyże na drzewach, w lasach, przekazując w ten sposób pamięć dla nas, dla tych, którzy dzisiaj tych miejsc poszukują. Przywracanie pamięci Polakom, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, ma kilka wymiarów. W wymiarze naukowym jest to wypełnianie białych plam w najnowszych dziejach Polski, ale dużo ważniejszy jest ten wymiar społeczny. To przywracanie pamięci tym, którzy mieli być skazani na zapomnienie, to przywracanie imienia i nazwiska skazanym na bezimienność, to w końcu oddawanie hołdu tym, dla których honor był najważniejszy. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim przywracanie tych miejsc dla rodzin, które dzisiaj poszukują, do dziś poszukują miejsca pochówku swoich przodków. To dla tych rodzin nieustrudzenie poszukujemy tych miejsc, nie poddajemy się nawet takim błahym przeszkodom, jak kwestie administracyjne, jak często brak pozwoleń na prowadzenie pracy poszukiwawcze. Zdarzają się chwile zwątpienia, czy się uda. Gdy sprawę prowadzimy piąty rok, poszukiwanie miejsca pochówku jednego z żołnierzy trwa nieraz 5 lat od momentu zgłoszenia się do nas członka rodziny do momentu odnalezienia jakiegokolwiek śladu i przeprowadzenia prac archeologicznych. Jednak każda z takich historii, a przede wszystkim kwatera EU na warszawskich Powązkach, na której miałam zaszczyt przez kilka dni również pracować, uczą, żeby się nie poddawać, żeby cały czas wierzyć i mieć nadzieję, że jeśli nawet wydaje nam się ta sprawa beznadziejną, że nie mamy żadnych dokumentów. Relacje świadków są sprzeczne. Mimo wszystko staramy się nie poddawać w poszukiwaniu każdego miejsca pochówku, w którym leżą nasi bohaterowie. Sowa Przybylska śpiewała, gdzie mogiły tych sprzed lat, tam gdzie w polu krzyża znak. Ten krzyż w polu, krzyż zawieszony na drzewie, to akurat się odniosę do miejsca, które w tym momencie w Poznaniu sprawy prowadzimy, miejsca w lesie, w którym zawieszono 11 krzyży. prawdopodobnie miejsce zakopania, nie bójmy się tych słów, po prostu zakopania w dole śmierci 11 żołnierzy podziemia niepodległościowego. To właśnie te krzyże były przez wiele lat nośnikiem pamięci, a dzisiaj kolejnym nośnikiem pamięci, w tej sztafecie pamięci są właśnie takie tablice, jak ta dzisiaj odsłonięta. Dzisiaj możemy już z pełną, możemy mówić o tych wszystkich miejscach, pokazywać, gdzie, czy to Niemcy hitlerowskie, czy później komunistyczne władze zakopywały naszych bohaterów, rzucając ich do dołu. My dziś poprzez swoją pracę przywracamy im imię, nazwisko, dajemy rodzinom możliwość złożenia kwiatów, pomodlenia się i zapalenia znicza na grobie swoich najbliższych. Dołożymy wszelkich starań, nie spoczniemy, dopóki nie znajdziemy wszystkich, których powinniśmy odszukać, dopóki nie znajdziemy grobów, miejsc wszystkich Polaków, którzy w sposób haniebny stracili swoje życie w XX wieku. Jeszcze raz gratuluję odsłonięcia tej tablicy, gratuluję panu Arkadiuszowi, że niestrudzenie przez tyle lat realizuje swoją misję. I mam nadzieję, że takich miejsc będzie coraz więcej na mapie Polski i że ta sztafeta pokoleń będzie przekazywana kolejnemu pokoleniu.
Dziękujemy pani doktor, a o zabranie głosu proszę inicjatora tego naszego dzisiejszego zgromadzenia i odsłonięcia miejsca pamięci, Arkadiusza Szlachetko.
To bardzo ważny dzień dla nas, dla mieszkańców Niegosławic, ponieważ w dniu dzisiejszym zostało odsłonięte miejsce pamięci. Miejsce poświęcone bohaterom, którzy przez wiele lat, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ponownie musieli o nią walczyć. Ponownie musieli bić się o Boga, honor i ojczyznę. I w czasach próby wiedzieli, jak mają się zachować. Zachowywali się tak, jak należało. Oddajemy cześć ofiarom obozów koncentracyjnych, ofiarom sowieckich łagrów. Oddajemy cześć pomordowanym w Katyniu, ale też w innych miejscach, bo Katyń stał się symbolem zbrodni dokonanej na polskich policjantach i żołnierzach. A jest to i Twerm, Jednoje, Charków. W samym Katyniu spoczywa około 3000 polskich policjantów. Oddajemy hołd powstańcom Warszawy, którzy przez 63 dni bardzo dzielnie walczyli o swoją stolicę, ale i o ojczyznę. Wczoraj rozmawiając z panią kapitan, zadałem mi takie pytanie, ponieważ toczą się rozmowy wśród współczesnych historyków, dziennikarzy, czy powstanie warszawskie miało sens. I pani kapitan odpowiedziała mi, że trzeba było najpierw przeżyć 5 lat niewoli, żeby móc zadawać takie pytania, że oni już mieli dość tego, co się działo w Warszawie i w Polsce, tego, że co chwilę ich bliscy, ich przyjaciele byli mordowani na ulicach Warszawy, byli wywozieni do obozów koncentracyjnych. I pani kapitan powiedziała, że gdyby miała jeszcze raz walczyć, nie zawahałaby się nawet na moment. Oddajemy cześć żołnierzom generała Andersa, walczącym w bardzo ważnej bitwie. W bitwie, w której II Korpus Rzeczpospolitej Polskiej pod dowództwem generała Andersa pokonał Niemców, otworzył drogę na Rzym. Jak sam generał Anders po latach powiedział, że kiedy dowiedział się o tym zadaniu, wiedział, że będzie ono trudne, że będzie bardzo trudno pokonać Niemców, ale zdecydował się na to, bo chciał też pokazać, jakby zaprzeczyć temu, co mówił Stalin, że Polacy nie chcą walczyć z Niemcami. W tym momencie chciałbym również wspomnieć żołnierza, który walczył na Monte Cassino, mieszkańca Niegosławic, pana Antoniego Cisiewicza, który żył tutaj w Niegosławicach. Może mało osób go zna, mało osób go znało, wiedziało o tym. Ale tak, mamy bohaterów, mieliśmy bohaterów, bohaterzy są pośród nas. Oddajemy też hołd, oddajemy hołd żołnierzom wyklętym, tym, którzy po wojnie nie zgodzili się z tym państwem, jakie zostało wprowadzone. Wiedzieli, że to nie jest ta ojczyzna, o którą walczyli. I walczyli dalej, nie poddali się. Byli prześladowani, torturowani, mordowani i zakopywani w miejscach, do których dopiero dzisiaj, po latach, dociera Instytut Pamięci Narodowej, odnajduje ich i przywraca im należytą cześć i szacunek. Ważne jest to, że w tym miejscu, które dzisiaj zostało odsłonięte, że fundamentem tego miejsca jest ziemia z wielu ważnych miejsc. Z miejsc, w których wsiąkała polska krew, krew polskich bohaterów. I wydarzenia, bohaterowie, o których tutaj mówimy, o których tutaj bardzo dużo już dzisiaj zostało powiedziane, no miały miejsce 70-50 lat temu, ale właśnie z upływem tych lat takich miejsc jak to powinno być coraz więcej, bo za moment, za kilka lat zabraknie świadków, którzy będą nam o tym przypominali. I właśnie takie miejsca jak to będą przypominały dalszym pokoleniom o naszych narodowych bohaterach.
Byłem 2 miesiące w Londynie. No i tam u tego państwa byłem, przyszedł, dał sygnał lekarz angielski, lekarz, że dowiedział się, że jestem żołnierzem Armii Krajowej, że walczyłem, że jestem żołnierzem. Chciał ze mną porozmawiać. Czy wyrażam zgodę? Ja mówię, oczywiście, porozmawiam, tak, oczywiście. Poszłem do tego, dzień dobry. Pierwsze pytanie, jak się panu tutaj w Londynie podoba? No, bo mi się podoba, tylko mi jedno mi się nie podoba, a to egoizm wasz. No, mówię, ale dlaczego? Ja mówię, tak, bo zauważyłem, że jak pies jest, zostanie potrącony, czy nogę, to jest 50 Anglików głaszczy go, płaczy, tego, a jak człowiek jest ranny, nie ma ani jednego. Mówię, to pan ma rację, bo pies jak jest, to się na tym skończy, a jak człowiek, to mają potem z policją 2 miesiące do roboty. Ale to jest jedno. Drugie pytanie się pyta, a potem jaki pan, czy pan słyszał o naszym premierze Churchillu? Ja mówię, tak, słyszałem. Jak się panu to podoba? Ja mówię, mam powiedzieć prawdę, panu panie doktorze, czy żartem? A mówię, nie, prawdę, proszę powiedzieć, prawdę. Mówię, dla mnie wasz premier Churchill to jest chami bydle. Ja mu tak oczy postawił na mnie, a z czego pan to wyciąga? A ja mówię tak, że trzeba być rzeczywiście bydlęciem i chamem, żeby wojsko, które za was wylewało krew, teraz się oddawali Stalinowi.
I na zakończenie proszę o zabranie głosu księdza proboszcza.
Miarą cywilizacji, miarą pięknego człowieka jest to, jaki jest jego stosunek do jego grobów, do jego zmarłych. I chciałem też powiedzieć, że kolor krwi jest jedna, czerwona, i cieszę się, że dożyłem takich czasów. Mój tato jeszcze nie dożył, 3 lata temu zmarł. Że dożyliśmy takich czasów, że wychodzą te sprawy, że polska ofiara jest doceniona, polskie groby odnajdywane, że nie ma krwi takiej czy innej i musimy tego się trzymać, musimy o to dbać. Pewnie tu na ziemi nie odnajdziemy wszystkich grobów, wszystkie znajdziemy u Boga, Bóg wszystkich odnajdzie. I tutaj to jest też bardzo istotne, jak tak patrzę na nas i słuchałem, no właśnie, można powiedzieć, takie rozmowy niedokończone Polaków. Rozmowy niedokończone, bardzo syntetyczna lekcja historii z różnych stron, z różnych miejsc kaźni. Patrząc, chcąc jechać do przodu, rozsądny kierowca musi patrzeć wstecz. To lusterko. Jeżeli chcemy jechać do przodu, chociaż dzisiaj może niektórzy mają władzę, urzędy, stanowiska, to my musimy czytać historię. My nie możemy historii zamazać. Mało tego, bo powiedziane było o naszych tu ojczyznach, my mamy dzisiaj tu swoje też Westerplatte, swoje miejsce, które musimy obronić. przed różnymi zagrożeniami. Ja ich nie będę wymieniał. Jest ich bez liku. Dzisiaj wspomniałem chociażby bodajże burmistrz Wawsi zakazał używania internetu w swoim mieście. Jako pediatra zobaczył, że nie ma dzieci. Dzisiaj giną dzieci. Ja posługuję modlitwą uwolnienia. Wiecie, jestem załamany. Do mnie trafiają dzieci dwuletnie, uwikłane, uzależnione od internetu. Tu są te przyczółki, gdzie trzeba walczyć o niepodległość. My musimy się edukować jako młode, średnie pokolenie, bo to zniewolenie psychoduchowe jest niesamowicie groźne. Demon, szatan doskonale wie, jak uderzać. Doskonale wie, jak uderzać. Dlatego patrząc na ofiary, patrząc na te groby, ja tak sobie zadaję pytanie, co by było, gdyby ten czy tamten wstawi zobaczył na dzisiejsze swoje prawnuki, wnuki? Co by powiedział? Czy nie zakopałby się jeszcze głębiej? Więc to są takie pytania retoryczne, które nam stawiają wielkie zadania. Wielkie zadania. Dlatego chcemy, tak myślę, że chcemy tej historii się uczyć, ale też i działać dzisiaj, żeby dzisiaj też nie spać. Wolność to trudne, ciężkie zadanie. Ojciec Święty nam o tym też mówi. My się tak powołujemy na Ojca Świętego, ale właśnie to jest zadanie ciężkie, trudne. To jest moje dziś. To jest moje dziś życia własne uświęcającej. To jest moje zwycięstwo nad pokusą, nad słabością. To jest ta wolność, to jest ta niepodległość, która buduje się w sercu każdego z nas. A więc życzmy sobie, żebyśmy byli niezawiśli, niepodlegli, a przede wszystkim człowiek jest wolny wtedy, kiedy nie podlega grzechowi.
Dziś, przypomnę, jesteśmy w Niegosławicach. Relacjonowaliśmy dla Państwa uroczystości związane z odsłonięciem tu przy miejscowym kościele tablicy upamiętniającej bohaterów stulecia niepodległości. A na koniec naszej audycji trzeci już odcinek serialu radiowego Karski, opowiadającego historię bohaterskiego emisariusza.
To były w czasy, jak u Pana Boga za piecem, a u Niemca będziecie mieli krew, pot i łzy, gdzie dojechaliśmy, towarzyszu kapitanie. Przemyśl, tam od rzeki to wszystko nasze, a za rzeką w drugą stronę trzecia Rzesza. Przekażecie reszcie, że będziemy jeszcze czekać chwilę. Przedłuża to się cholernie. Nie moja to sprawa, ale mówią, że już niedługo to potrwa.
Gdzie jesteśmy?
W domu. Nad Sanem. Tam, z tyłu, to Przemyśl. Wstań. Lepiej stać, niż siedzieć w tym grzęzawisku. No chodź.
Dziękuję.
Od teraz trzymasz się mnie, jasne?
Tak jest, panie podporuczniku.
No, oszalałeś! Bez funkcji, bez tytułów. Chcesz, żeby nas wszystkich tu wybito?
Przepraszam.
Pan zobaczy, jacy mili dla siebie. Nie wiadomo, kto kogo ma pierwszy przepuścić z tej ciężarówki. Szwab Ruska czy Rusek Szwaba? Nie zajmuj się nimi.
Ile to jeszcze może potrwać?
Skoro przyjechali oficerowie, to znaczy, że już się zaczęło.
Dołączył do mnie Franio, młodziak, wyraźnie zagubiony. Poprowadzono nas jakieś 4 czy 5 kilometrów do mostu nad wielką błotnistą rzeką. Na przeciwnym brzegu, jak gdyby odbita w niewielkim zwierciadle, pojawiła się identyczna ciżba oberwańców. Ta jednakże pilnowana była przez niemieckich żołnierzy. Na jej widok dotarło do nas, że w naszym życiu rozpoczyna się nowy etap. Zaraz nieodwołalnie znaleźć się mieliśmy w rękach Niemców.
No już, przechodzić przez most. Szybciej, szybciej. Chcieliście do swoich, to proszę bardzo. No już.
Panowie, soldaty, duraki z was, że się tam pchacie. Lepiej wam było zostać.
O, niech się pan martwi o siebie. Już my najlepiej wiemy, jak tam jest, gdzie pana prowadzą.
Spokój się, po co prowokujesz? Idź przed siebie, nic nie mów. Trzeba nam przejść ten cholerny most, wpakować się do kolejnego pociągu, a potem...
Dalej, dalej nie rozmawiać. Przepraszam bardzo. Stop, zatrzymaj się. Dobrze mówicie po niemiecku, skąd jesteście? z Łodzi. U nas w III Rzeszy będziecie mieli panowie godziwe warunki bytowe i żywieniowe. I pracy będzie dla wszystkich. Tak jest, panie oficerze. Czy mogę o coś zapytać? Proszę. Dokąd teraz idziemy? Na stację. Tam dostaniecie po bochenku chleba na dwie osoby, wodę i wyprawią was do Radomina. Tak, właśnie, Radomia. Widzicie, jak z nami dobrze? U nas cywilizacja, a w pociągach po 60 będziecie na wagon, a nie jak u tych dzikusów popakowani do ostatniego skrawka podłogi. No, a teraz nie gadać, tylko iść.
Twoja znajomość języka to może być droga waluta.
Nie kozakuję, wszystko się uda. Jak masz na imię?
Franciszek.
Ja jestem Jan. Mam plan.
Apele będą odbywać się codziennie tu na tym placu. Rano o godzinie 5.30 i wieczorem o godzinie 20.00. Póki co zostajecie w obozie, potem będziecie skierowani do pracy. Każde łamanie regulaminu obozu, każde spóźnienie, każda próba ucieczki będą surowo karane. Jak widać, całe ogrodzenie jest z drutu kolczastego. Cały teren obserwowany jest z tej wartowni, a widać daleko poza nasz obóz, więc na ucieczkę nie ma szans, ale dla tych, co chcieliby spróbować, jest... Co to było? Pytałem, co to było. Kto to zrobił? Ty? A więc ty, czy ja ci w czymś przeszkadzam? Odpowiadaj, ty polska świnio. Nie rozumiem. Kiedy ja mówię, nikt nie wydaje innego dźwięku. Czy to jest jasne? Nie rozumiem po niemiecku. Czy dla innych to jest jasne? Mam nadzieję, że teraz jest to już absolutnie jasne dla wszystkich. Rozejść się, a te świnie zabrać i zakopać za obozem. Ty i ty. No już.
Nie, no musimy coś poczynić, bo jak nie kula w łeb, to na choróbsko jakiej zejdziemy.
Przede wszystkim spokojnie i z rozwagą. Nie na szybko. Musimy prysnąć, to jasne, ale trzeba to na spokojnie przygotować. Masz jakieś pieniądze?
No udało mi się wnieść 100 złotych i przybory do golenia.
Panowie, pozwolicie, że się przyłączę? Mam parę skarpet i kalesony, też chcę pryskać. Mam na imię Staszek, pochodzę z Grójca.
Jan, miło mi.
Franek.
Panowie, ja mam menażkę i też trochę pieniędzy. Jeżeli już słyszałem, że jesteście jak ja gotowi do szybkiej rajzy, to połączmy siły. Tylko więcej nic nikomu. Tylko my, jak tu jesteśmy, w bezpośredniej odległości ze sobą. Zgoda?
Jak się to wszystko rozniesie, to każdemu z nas spakują kulę w łeb.
Nie rozniesie się, bo każdy z nas tu leżących rozumie, że jest to coś takiego jak odpowiedzialność i lojalność. Prawda, panowie?
Zgadza się.
Jak masz na imię?
Wacław.
Dobrze. Trzeba wypytać, kto co przyniósł i zastanowić się, jak sobie pomóc. O pieniądzach nikomu nie mówimy. Przydadzą się. Straciły coś na wartości, ale ciągle są w obiegu.
Trzeba nam zadbać o lepsze żywienie.
Widziałem dziś, jak część chłopaków co jakiś czas kręci się przy południowym ogrodzeniu. Tym od strony miasta. Dostęp do tego mamy tylko my, ci z niemieckim pochodzeniem.
Trzeba tam jutro podejść, poszperać. Szwaby szczególnie nam się nie przyglądają w trakcie dnia.
Śpijmy już. Mimo wszystko trzeba nam dobrze spać.
Dobrze. Dobranoc, panowie.
Nie dostaliśmy koców, płaszczy, ani w ogóle niczego, co chroniłoby przed przenikliwą listopadową wilgocią. Opieki medycznej nie było. Jak stwierdziłem i stale się o słuszności owych obserwacji przekonywałem w trakcie swego pobytu, wiele ofiar śmiertelnych łatwo można było ocalić. Umierali z przeziębienia i wychłodzenia, głodówki, w wyniku kar cielesnych, będących skutkiem wyimaginowanych lub rzeczywistych wykroczeń przeciwko obozowej dyscyplinie. Ale dla mnie w Radomiu wstrząs stanowiły nie tyle warunki bytowe, ile brutalność tych, którzy nas więzili, ile bezsensowność tego wszystkiego. Zdawało się, że strażnicy tylko czekają na okazję do kopnięcia w brzuch albo uderzenia w twarz.
Patrzcie, co mam. Chleb, owoce, kawałki boczku, pieniądze i to.
Co to jest?
Powąchaj. Środek na wszy, świeżb i inne robactwo. Trzeba to rozsądnie rozdzielić. Staszek,
Masz, smaruj się.
Ochyda.
Będziemy cuchnąć jeszcze bardziej, ale jakość naszego życia poprawi się nieopisanie.
Co najlepsze, że te niewidzialne ręce rzucają nam to wszystko stale od kilku dni, bo inni znaleźli buty, ktoś jeszcze coś innego. Pamiętają o nas. Słyszycie? Pamiętają tam o nas.
Ołówek.
Strażnik idzie. Spokojnie, schowaj to.
Przeszkadzam panom? Nie, panie majorze. Jakieś zebranie? Ustalamy kolejność sprzątania, panie majorze. Chcemy do tego zgłosić, że wszyscy tu panowie czują się w miarę dobrze, więc deklarujemy gotowość przejęcia dodatkowych obowiązków za tych, którzy są marnej jakości, jeżeli ma pan major takie życzenie. Dobrze. Zastanowię się.
Coś mu powiedział.
Zgłosiłem nas do dodatkowych zajęć. Ołówek.
Co pisać?
Czy da się załatwić jakieś cywilne ciuchy? Czterech nas zrobi wszystko, żeby stąd uciec.
Nazajutrz o świcie pobiegłem przeszukać krzaki. Niemalże dałem już za wygraną, kiedy wreszcie natrafiłem na pakunek. Było w nim jedzenie i taka wiadomość.
Ubrań nie podrzucę, bo mnie zobaczą. Za kilka dni wyjdziecie z obozu na roboty. Postaram się ustalić, kiedy.
Przepychajcie się do ostatniego wagonu! Miejscowy poluzował tam kraty w oknach.
A co zresztą? Kiedy my pryśniemy, ich rozstrzelają.
To zostawcie mi. Idźcie. Franek! Dalej, wchodź.
Będziesz musiał im powiedzieć, kim jesteś. Wtedy posłuchają, a na pewno nie będą chcieli przeszkodzić.
Ilu nas tu wlazło?
70. Może więcej.
Cofnąć się i cisza. Jedziecie do pracy. Będziecie wolni, ale będziecie musieli pracować. Na każdym wagonie jest po dwóch strzelców. Macie wiadro z wodą i pokrące na osobę. Będziecie mogli wychodzić co 6 godzin na kwadrans. Kto będzie podburzał innych lub zanieczyści wagon, zostanie rozstrzelany. Zamykamy.
Teraz albo nigdy. Czekamy do zmierzchu. Potem, kiedy pociąg będzie zwalniał na łukach, wypychamy wszystkich przez okna. Tymczasem, panowie, zachowujcie spokój.
Jan?
Tak, za chwilę. Pójdziesz pierwszy, potem niech inni się dołączą. Dalej Staszku, ty i potem Wacek. Ja na końcu.
Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, muszę wam coś powiedzieć. Nie jestem szeregowcem, tylko oficerem. Ja i ci trzej żołnierze zamierzamy wyskoczyć z tego pociągu. I nie dlatego, że niedrogie nam nasze zdrowie czy bezpieczeństwo, ale dlatego, że chcemy dotrzeć do polskiego wojska. Niemcy mówią, że rozbili naszą armię, ale wiemy, że to kłamstwo. Wiemy, że nasza armia wciąż dzielnie się bije. Czy wy wypełnicie swój żołnierski obowiązek i spróbujecie uciec z nami, by walczyć za ojczyznę? Ja wiem, o czym myślicie. Te młodziaki uciekną z pociągu, a nas rozstrzelają. Tego nie wiecie na pewno, a zaryzykować trzeba. Nie możemy być popychadłem niemieckim. Polska już zna tę historię. Polacy też.
Po co wam, chłopcy, ryzykować? Jak uciekniecie, o ile was nie zastrzelą w trakcie? No, dopadną was inni. Nie macie nic prócz mundurów. Lepiej nam wszystkim dojechać do celu, pracować dla Niemca. Może nie będzie lekko, ale na pewno przeżyjemy.
Ojczulku, masz absolutną rację, kiedy myślisz o sobie. I powinieneś dbać o siebie. Ale powinnością młodych jest walczyć, kiedy starzy już nie mogą. Dla was i dla nas. I dla naszych dzieci. Są tu chłopcy, co ledwie skończyli 18 lat. Są i ci, co mają po 20 parę. Czy naprawdę chcecie być niemieckimi niewolnikami? Jaki macie wybór? Co powiedzą wasze rodziny, kiedy wrócicie po wojnie i zakomunikujecie, że kiedy nadarzyła się okazja podjęcia walki, wy stchórzyliście? Nie proszę was o pomoc. Proszę, abyście nie utrudniali.
Niech młodzi i ci, co czują, że mają jeszcze siłę, skaczą. Reszta niech nie przeszkadza. Niech Bóg was prowadzi.
Kto z panów decyduje się na ucieczkę? Proszę, ręce w górę. Decydować się należy natychmiast. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ktoś jeszcze? Dziękuję, panowie. Pierwsza rzecz. Wyrwijcie kratownicę. Ta po lewej powinna być poluzowana. Rozsądźcie się, panowie.
Kto pierwszy na ochotnika?
Ja pójdę.
Należy schwycić pana za ramiona. Drugi za kolana, trzeci za stopy. Unieść i kiedy będzie już w oknie, wyrzucić z całych sił. Czy wszystko jasne? Gotowy?
Gotowy.
Raz, dwa, trzy. Następny. I wyrwijcie następne okno. Szybciej, szybciej. Raz, dwa i trzy. Nie przestawać, nie przestawać, dalej! Aż nie zatrzymają pociągu. Dalej, ja następny. Bierzcie mnie, panowie. Raz, dwa, trzy.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.